Bardzo, bardzo serdecznie. Ksiądz Andrzej prosił, ażeby konferencję ułożyć pod kątem zesłania Ducha Świętego i sakramentu bierzmowania, do którego Państwo się przygotowujecie. Nie wyznaczył żadnego konkretnego tematu. Pozostawił mi swobodę całkowitą. A zatem w duchu dyscypliny kościelnej podporządkowujemy się naszemu pasterzowi i podejmujemy naszą krótką 15-minutową medytację. Przyjdzie ten moment, padną ważkie słowa, biskup uczyni znaczące gesty, widzieć będziemy biskupa, kościół i innych zgromadzonych, a dokona się rzecz niebywała. W chwili sprawowania sakramentu bierzmowania otworzy się niebo i Duch Święty zstąpi nie tylko na ziemię i pośród nas, ale wstąpi do serca każdego bierzmowanego. Bo to serce każdego bierzmowanego człowieka jest jego naturalnym mieszkaniem tutaj na ziemi. I w tym sercu pozostanie już na zawsze. On z tego serca nigdy nie odejdzie. Bóg jest konsekwentny. Bóg dotrzymuje słowa. Bóg nie zmienia decyzji. Bóg nie zaprzecza sobie w czynach. Obiecałem przyjść, to przyjdę. Obiecałem pozostać, to pozostanę. Duch Święty wyraźnie to stwierdza, a nasz boski brat Jezus to gwarantuje. A przecież nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, bo za to, co mówił i czynił, oddał swoje życie i to w straszliwej męczarni. I to jest pierwszy fakt, z którego warto sobie zdawać sprawę przez całe życie. We mnie mieszka Bóg, Duch Święty. Jeżeli Duch Święty, to cała Trójca Święta, nie bójmy się powiedzieć. W czym to pomaga? W zachowaniu w każdej sytuacji poczucia godności. Nie jestem byle kim. Jestem mieszkaniem Boga. On we mnie jest. W czym to pomaga? W sposobie podejścia do siebie i do świata. Przez świat rozumiemy tutaj tę piękną rzeczywistość, która nas otacza, ale także tych, którzy opowiedzieli się za szatanem i są jego sługami, bo w takich znaczeniach Jezus posługuje się słowem świat. Świadomość, że Duch Święty we mnie mieszka, sprawia, iż ja ten świat piękny, stworzony, przyjmuję z radością. Bogu za niego jestem wdzięczny, cieszę się i z niego mądrze korzystam. Według rady Ducha Świętego. A do tego świata, to znaczy niewolników szatana i samego szatana, odnoszę się tak, jak odnosi się nasz boski brat Jezus. Z miłością. Bo Bóg kocha diabła. Bo jest konsekwentny. Jest miłością i wszystko, co stworzył, miłuje niezależnie od tego, kto kim, jaki jest. I tutaj jest kolejna konsekwencja faktu, że Duch Święty we mnie mieszka. Ja się mogę sprzeniewierzyć Bogu, odwrócić od Boga, odejść, Kościół porzucić, wyrzec wiary, zniszczyć nadzieję, roztrwonić miłość. Ale ten Bóg obecny w nas przez Ducha Świętego będzie nam towarzyszył nawet w drodze do nicości i w nicości. Jezus wyraźnie mówi, że w piekle ludzie nie tracą obywatelstwa Królestwa Bożego, nie przestają być mieszkaniem Ducha Świętego. bo Bóg jest wierny. Oczywiście z tego faktu, że Duch Święty zstępując z nieba na ziemię w sakramencie bierzmowania i zamieszkując w sercu każdego bierzmowanego, można wyciągnąć o wiele więcej praktycznych wskazań do naszego codziennego życia. W samym imieniu Ducha Świętego, tym podstawowym, paraklet, jest już zawarte: ten, który broni i radzi, ten, który nie opuszcza, ten, który pociesza, który towarzyszy. No ale czas ucieka, chodźmy dalej. Pan Bóg, który, jak żeśmy w homilii dzisiaj przypomnieli sobie, jest genialnym metodologiem, wychowawcą. Duch Święty również. Oni nigdy nie przychodzą do ludzi z pustymi rękami. Jezus nigdy nie zjawiał się u ludzi, aby czegoś nie przyniósł w darze tych, których nawiedzał. Warto sobie pod tym kątem prześledzić Ewangelię. Czym obdarowuje? Dokładnie to samo czyni Duch Święty. On przychodząc do nas nie przychodzi, trzeba chyba powiedzieć, z pustymi skrzydłami. On zawsze przynosi jakiś dar. Oczywiście te dary są dobrane przez Ducha Świętego w odpowiedzi na naszą sytuację i potrzeby, a także plany Boga, jakie są z nami związane, bo nie jest przypadkiem, że tu jesteśmy na ziemi. Każdy z nas tutaj na ziemi się zjawił z konkretnym zadaniem do wykonania, któremu się mniej lub bardziej uświadamia w czasie doczesnego życia, chociaż nie musi. To nie jest też przypadkiem, że dziś wy tu siedzicie, a ja mówię. Ktoś powie: choroba księdza Andrzeja. Nie. Do czegoś Bóg was i mnie przez to spotkanie przygotowuje, jakiegoś dzieła dokonuje swojego boskiego. My nie musimy wiedzieć, jako słudzy dowiemy się, jak staniemy się jego przyjaciółmi. Kościół to bogactwo obdarowania ze strony Ducha Świętego dla porządku, ułatwienia. Ujął w 7 darów Ducha Świętego. Oczywiście tych darów, które on przynosi, jest nieskończenie wiele. Hojność i wszechmoc Boga jest nie do ograniczenia i nie można ich zamknąć w 7 darach. Jak się czyta Ewangelię, to te dary się rozpoznaje kolejne. Ale te 7 to są te najważniejsze, najbardziej potrzebne nam w codziennym życiu. A zatem pozwólcie, że poświęcimy chwilę uwagi jednemu z tych darów. O co prosić Ducha Świętego po przebudzeniu? Uwaga, proszę nie wyłazić z łóżka, tylko jeszcze się otulić kołderką, głowę przyłożyć do ciepłej poduszeczki, nie otworzyć oczu, tylko zwrócić się do tego, który jest we mnie. Duch Święty, proszę cię. Dopiero po wyrażeniu tej prośby wolno z łóżka wychodzić i zabierać się za życie. Nie róbcie na odwrót. Ciało trzeba szanować, bo do nieba ma być wzięte, więc nie dręczmy go, chociaż nie popuszczajmy mu wozu. O co prosić Ducha Świętego? O wiarę? Nie. O co prosić zamkniętymi oczami Ducha Świętego, leżąc jeszcze w ciepłym łóżku? O nadzieję? Nie. O miłość? Wykluczone. O zdrowie? Absolutnie nie. O siły do przezwyciężenia przewidywanych dziennych trudności? Szkoda czasu. O dobre spotkania? O załatwienie spraw? O dobrą modlitwę? Nie, 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 nie. Pod żadnym pozorem. Bóg życzy sobie, ażeby pierwszą prośbą, z którą do Niego się zwracamy, była prośba o dar mądrości, a nie inne dary czy umiejętności. zanim zaczął stwarzać wszechświat, świat, człowieka, aniołów i tak pięknie urządzać. Zachwycajcie się tym światem, ile możecie, bo to przybliża Boga. To stworzył mądrość. Tecnota. Mądrość jest pierwszą stworzoną przez Boga cnotą. To jest jego doradczyni, towarzyszka, przyjaciółka, powierniczka. Nie rozstają się nawet na sekundę. Bóg i mądrość, mądrość i Bóg. I życzenie Pana Boga jest, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu przede wszystkim ubiegali się o mądrość. Na przestrzeni dziejów jeden z władców tylko to odkrył, a mianowicie Dawid. Dawid czy Salomon? Salomon. Salomon. Proś mnie o co chcesz, proszę cię o mądrość. I Bóg rozradował się. I na przestrzeni dziejów on jest najwybitniejszym z władców. Oczywiście potem tę mądrość zaprzepaścił, no ale to już inna rzecz. O mądrość. A zatem patrzę na zegarek z niepokojem. Czymże jest mądrość? Uwaga, nie jest wiedzą. Wiedza służy mądrości, ale mądrością nie jest. Nie jest erudycją. Erudycja służy mądrości, ale mądrością nie jest. Mądrości nie da się wypracować, nauczyć, kupić, pożyczyć, wziąć pod zastaw, leasingować. A mądrość wolno i trzeba tylko prosić. Mądrość jest darem. Darem od Najwyższego. Darem, który nie gardzi wiedzą i erudycją. Przeciwnie, chętnie korzysta z ich pomocy, żeby swoje orzeczenia udostępnić człowiekowi za pomocą wiedzy szeroko rozumianej i erudycji szeroko rozumianej. Bóg chce, abyśmy u zarania dnia prosili Go o mądrość. Daj mi mądrość. Czymże jest mądrość? I tutaj bardzo proszę, żeby nie iść w filozoficzne definicje mądrości, chociaż one są szacowne i czcigodne, ale iść w tę ewangeliczną. A ewangeliczną mądrość można ująć najkrócej tak, jak to ostatnio zrobił papież Franciszek chyba przed 2 czy 3 laty, który powiedział, mądrość jest to widzenie siebie i rzeczywistości ziemskiej i ziemskiego życia i ziemskiego tworzenia oczami Pana Boga. Patrzeniem na tę rzeczywistość, w której żyję i na siebie samego oczami Pana Boga. Piękna, opisowa definicja. Ktoś powie, ale w praktyce na co się przekłada? I tutaj znów trzeba zapytać boskiego brata Jezusa, czyli sięgnąć do Ewangelii, ażeby z radością odkryć, że Jezus wyjaśnia, w jaki sposób Bóg patrzy na nas, na rzeczywistość, w której żyjemy, świat i to wszystko, co się w tym świecie dzieje. Patrzy oczami sprawiedliwości. To znaczy, czy my ludzie, każdy z nas, wspólnota kościelna i cywilna, czy narody odczytują pilnie i kierują się Jego świętą i nieomylną wolą, czy się nie kierują, a ta wola jest czytelna i dostępna dla wszystkich bez wyjątku ludzi na świecie, nie tylko dla chrześcijan. Bóg ma swoje sposoby, żeby z nią dotrzeć do tych, którzy wierzą inaczej i dociera. Sprawiedliwość można porównać do tych barier ochronnych, które są wzdłuż autostrady. Szczególnie w miejscach trudnych, niebezpiecznych. Albo do tych słupków ograniczających szerokość autostrady, żeby człowiek wiedział i nie zjechał do rogu na manowce. Żeby się nie rozbił, nie poturbował. Tylko żeby konsekwentnie, mając ten szlak wytknięty, tym szlakiem szedł. Można też powiedzieć językiem murarzy, że jest to pion. Czyli to urządzenie, które sprawia, iż mury powstają, pną się w górę, a są idealnie równe, czy jakby to powiedzieć. Ale gdyby Bóg tylko patrzył przez sprawiedliwość, czyli przez swoją świętą i nieomylną wolę i jej wymagania, to chrześcijaństwo byłoby katorgą, obozem koncentracyjnym. Cierpieniem i męką, ponieważ wymagania Boga są wysokie. Bo Bóg chce, abyśmy szybowali w górę, stawali się orłami. To są ostre wymagania, stąd Jezus mówi bez ogródek. Wąska droga, ciasna brama. Niewielu tą drogą idzie. I do tego Pan Bóg patrzy na nas oczami miłosierdzia. Czym jest miłosierdzie? Boską wyrozumiałością. Panu Bogu nie zależy na tym, ażebyśmy przeszli przez doczesność krokiem defiladowym na Placu Zwycięstwa, czy na Placu Czerwonym, czy pod Łukiem Triumfalnym. Bezbłędnie, bez potknięcia. Panu Bogu nie zależy, abyśmy w ten sposób żyli. Pan Bóg zostawił nam szeroki margines błądzenia. Ażeby nas grzech nie przerażał i abyśmy nie zeszli z drogi sprawiedliwości, dał miłosierdzie. I wystarczy się do Niego zwrócić, uznając swój błąd, obiecując naprawę, wynagrodzenie i oczywiście wyrażając szczery żal, ażeby doświadczyć tego miłosierdzia. I choć kaleki, poturbowany, połamany, z tachykardią czy z jakąś inną dolegliwością, nie krokiem defiladowym, ale może pełznąc, dotrzeć do bram wieczności i w tej bramie zostać przez Jezusa przeniesionym, bo już nie będzie starczało się. Mądrość sprawia, że my patrzymy na siebie, stawiamy sobie wymagania, a równocześnie jesteśmy bardzo wyrozumiali wobec siebie. Stawiamy wymagania innym, ale jesteśmy równocześnie bardzo wyrozumiali wobec innych. A w tym wszystkim nie kierujemy się jakimś subiektywnym odczuciem, tylko spoglądamy w Ewangelię i kopiujemy boską sprawiedliwość i boskie miłosierdzie, bo chrześcijaństwo jest religią naśladowania boskiego brata Jezusa we wszystkim. Benedykt XVI podał inną definicję mądrości religijnej. A mianowicie powiedział, że jest to umiejętność skupienia się w życiu na tym, co jest najważniejsze. A z tego, co jest w życiu najważniejsze, oczywiście w świetle Ewangelii, proszę pamiętać, na tym, co najistotniejsze. A z tego, co najistotniejsze w świetle Ewangelii, skupienie w danym momencie na tym, co w tej właśnie chwili jest najkonieczniejsze według Bożego rozporządzenia. I za co powinienem się w tym momencie wziąć i z pomocą łaski, czyli w obecności Boga i za Jego radami i dzięki udzieleniu mi wszechmocy boskiej wykonywać. Bóg prosi nas, abyśmy o poranku prosili Go o mądrość. Dlaczego? Dlatego, że wiara bez mądrości jest tradycją, obrzędem, deklaracją bez pokrycia, złudzeniem. A dzięki mądrości wiemy, że wiara jest posłuszeństwem Panu Bogu. Bez mądrości nadzieja jawi nam się jako realizacja naszych marzeń, planów, zamiarów, oczekiwań, pożądań i prowadzi nas do utraty czasu. Czas przecieka przez palce i nie da się go już cofnąć i odrobić. A nadzieja dzięki mądrości dla nas chrześcijan jest budowaniem na Bożych obietnicach. Bóg obiecał, to dotrzyma, a zatem buduje, nie chcąc od razu mieć efekty. Tylko buduje miłość. Dla większości ludzi dzisiaj jest uczucie. Oczywiście w miłości jest uczucie, ono jest bardzo ważne. Ale miłość oparta o uczucie jest złudzeniem. jest nietrwała, chwilowa, zawodna, więcej dostarcza goryczy niż radości. Dlatego, że boskim radem Jezus powiedział, miłość to jest zaufanie. Osoby to osoby. I ufne do pomagania sobie w odczytaniu i wypełnieniu świętej i nieomylnej woli Bożej. Choroba bez mądrości jest przekleństwem, klęską, zmarnowaniem życia, a z mądrością jest dla człowieka nieprzeciętą szansą na to, ażeby dojrzał do doskonałości duchowej i świętości i aby ze swoim stylem przeżywania choroby tworzył, budował, podnosił na duchu innych, którzy doświadczają cierpienia. Pieniądz bez mądrości jest przekleństwem, zniewala człowieka. A z mądrością jest koniecznym, nieodzownym narzędziem do tego, żeby tworzyć, rozwijać siebie, wspólnotę ludzką, narodową, kościelną, międzynarodową, by świadczyć miłosierdzie. Kłótnia bez mądrości jest zabójstwem miłości, a kłótnia z mądrością jest momentem dostrzeżenia prawdy o sobie, odkrycia w sobie wszystkiego, co niszczy nas i innych i bycia wyrozumiałem dla innych. I tak można to zestawiać bez końca. 5 minut przekroczyłem, już czas kończę. O co prosić dobrego Pana Boga? O co się w życiu ubiegać? O mądrość. Komu Bóg daje mądrość? Bo ona jest darem wszystkim, bez wyjątku. Tylko, że 50% ludzi nie chce mądrości. Panny mądrej głupie, pamiętacie tę przypowieść? Nie wystarczy wierzyć. Wiara musi owocować miłosierdziem. Tylko 5 z 10 kobiet tę prawdę pojęło, czyli było mądrych, a pozostałe 5 sądziło, że wierzyć, to nie wątpi, że Bóg jest, a o miłosierdziu już nawet nie myślał. Nie miały oliwy w kagankach. I zauważcie Państwo, że to się przekłada dziś na sytuację społeczną. Między innymi w naszej Polsce. Uwaga, nie politykuję. Przykładam Ewangelię. Boga trzeba prosić o mądrość. Konsekwencje wytrwałe. Bóg chce dać każdemu, ale nie każdy potrafi ją przyjąć. Nie chce jej przyjąć. Co przeszkadza przyjęciu mądrości? Grzech. Grzech. Dlaczego grzech? Bo grzech to jest służba diabłu. A nie da się dwom panom służyć. Albo Bogu, albo diabłu. Albo gorący, albo zimny. Nigdy letni. Grzech. To tyle, kochani. Pytania?